Ja życzę każdemu z Was błogosławiony czas tu spędzony razem. Dokończyłem takie rozważanie nad listem do Filipian. List, który tak powionie świeżością tego naszego życia z Chrystusem do tych wszystkich oblasti. I proponuję, jak będziemy się czuć jako trochę zwiędnieni chrześcijanie, przeczytajmy sobie list do Filipian, przeczytajmy sobie go cały, aby się odświeżyła w nas ta wiara, ta świadomość tego, że w Chrystusie myśmy wszystko nowe otrzymali. A tak chciałbym teraz z wami przez jakiś czas, 12 czwartków, przechodzić taki jeden temat, który właściwie w Biblii jest go bardzo dużo. A to jest Boża wola. Jak porozumieć, jak się poddać Bożej woli, jak się niechać prowadzić do przodu Bożą wolą, ale też popatrzeć się i na te różne przeszkody, które zabraniają nam, aby Boża wola przejawiała się w naszym życiu. A to są takie bardzo te naturalne przeszkody, kiedy jesteśmy leniwi, kiedy mamy strach, kiedy mamy małą wiarę, kiedy mamy różne wymówki. Wszystkie te podtematy tej Bożej woli oparłem o biblijne wydarzenia, biblijne przybiegi, na których się możemy uczyć pewne podstawowe i bardzo ważne rzeczy do naszego życia. A tak dzisiaj poważujcie to jako taki wstęp do tego tematu, gdzie będę więcej tekstów biblijnych cytował, gdzie będę po prostu starał się wybudować tą podstawę ku temu, aby później przechodzić przez te poszczególne biblijne miejsca. Dlatego, że może już dzisiaj sobie znowu uświadomimy, jak wiele Biblia, Boże Słowo mówi na temat Bożej woli. A nie tylko Nowy Testament, ale już i Stary Testament chce nam podkreślić to, że Boża wola, że ona urzeczywistni się nawet niezależnie na nas. Boża wola jest coś bardzo pozytywnego, co mamy w swoim życiu szukać, poznawać. To jest coś, co nas prowadzi do tego aktywnego, uczniowskiego życia, kiedy będziemy się pytać i poznawać Bożą wolę. Na pewno znacie taką obietnicę, którą często sobie przypominamy i na różnych konferencjach. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. To mówi prorok Jeremiasz. Odkrywanie Bożej woli natchnie nas czymś świeżym, czymś, co nas będzie inspirowało. W psalmach jest bardzo dużo o tym, co jest Boża wola, jaka jest Boża wola. Wybrałem z 32 psalmu taki, myślę, że też znaną obietnicę. Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Poznawać Boże wolę to nie jest być na jednym miejscu, ale to jest właśnie czynienie kroki do przodu. To jest poznawanie tej swojej drogi, po której chce nas Bóg prowadzić, a On nam chce tą drogę wskazywać. On chce być obecny na tych różnych skrzyżowaniach, aby pokazać nam, byśmy nie zeszli z tej Bożej drogi, ale szli nią dalej. Jest bardzo ciekawy ten dalszy wiersz, bo to jest 8 wiersz tego 32 psalmu, a ten 9 wiersz mówi zaraz dalej: nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, który wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Nie bądźcie nierozumni jak koni. Wyszukałem na YouTube taką krótką scenę konia, którego chcą osiodłać. Koń, który ma 5 lat i po raz pierwszy sięga na niego ludzka ręka. Ten początek do tego końca trwał u tego 5-letniego konia 15 miesięcy. Po 15 miesiącach po raz pierwszy mogła ta pani usiąść na tego konia. Psalmista mówi, nie bądź jak koń. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś się to dotyka. Bardzo przepraszam, jeżeli ktoś z was jest tutaj taki, że choć ta Boża ręka dotyka się waszego życia, to wy zaraz dziękujecie Panu i mówicie, to jest to najlepsze, co mnie może spotkać. Nasza genetyka poznaczona grzechem nas przybliża, przynajmniej ja to tak widzę w swoim życiu, przybliża mnie do tego konia, który chce być samym sobą. Nie chce, aby go ktoś osiodłał. Nie chce, aby go ktoś prowadził. Aby mu ktoś dawał powely w lewo, w prawo. Tutaj ten psalmista mówi, pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Ten koń zachowywał się impulsywnie. Dzieci zachowują się impulsywnie. Kiedy weźmiecie ich ku stołu, to tą swoją krótką, szybką ręką ani nie zareagujecie, a już trzymią łyżkę albo już ją gdzieś wkładają, tą łyżkę, nie domyślając, co się może stać, co się może rozlać, co się może rozbić. Ono reaguje impulsywnie. A psalmista mówi, że Bóg nas chce uczyć, tak jak my uczymy dzieci, aby przemyślały, a potem coś czyniły, abyśmy i my nie jednali w swoim życiu impulsywnie, coż mamy w sobie, te wszystkie sposoby, ale żeby to było zachowanie dojrzałe, które przyniesie dobre rzeczy. Ci ludzie, którzy mieli tego konia, byli cierpliwi. Nie złamali go zaraz w pierwszy dzień. Bóg jest cierpliwy. Czasami zazdrościmy tym nowonawróconym, którym tak wszystko jakoś gładko przechodzi. Bóg im odpowiada, zaraz daje im odpowiedzi. A jakoby mieli większy przywilej niż my, którzy już jakiś rok idziemy za Panem. Jesteśmy w tych wyższych rocznikach, gdzie Bóg nas chce czegoś głębiej nauczyć. A wierzę, że na tych dalszych spotkaniach będziemy się uczyć na podstawie właśnie tych ludzi, którzy pozostawili swoje świadectwo w Bożym Słowie, jak Bóg misternie, mądrze, jedna uczy, aby czegoś nas nauczyć. Te nasze impulsy wyjadrzył, czy zapisał Abakuk w 2 rozdziale w taki sposób. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Ile to razy zapoczątkowane są jakieś narody, kraje właśnie na wojnie, na tym, że jest przelewana niewinna krew. Dalej kontynuuje Abakuk, czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? To są te impulsy, które nie prowadzą do szczęścia, ale do tego, że to, co nabywamy siłą, gwałtem, to znowu gdzieś idzie do marności. A dalej kontynuuje Abakuk, lecz ziemia będzie pełna poznania chwały, jak morze wodami jest wypełnione. Abakuk widzi tą nadzieję. Pomimo tego, że ludzie jak te konie nie chcą, aby Boża ręka dotknęła ich, że ludzie chcą żyć tymi swoimi naturalnymi impulsami, jednak Ta nadzieja jest w tym, że przyjdzie taki czas, kiedy poznanie Pana chwały napełni się wszędzie jak morze, które wypełnia ziemię. Niedawno czytałem takie studium jakichś naukowców, że na podstawie tego, że teraz topnieją te lody, te lodowce, że morze się będzie podnosić i w przebiegu 30-50 lat może stracić 300 milionów ludzi swoje mieszkanie. Tych, którzy blisko tam tych brzegów, to może w niektórych miejscach może podnieść się przeszło metr, 2 metry i może być dla wielu ludzi trudno. Czym zatrzymiemy to morze, które się zacznie podnosić? Wszędzie się dostaje. Jeżeli patrzyliście się na jakieś te wideo o te tsunami, jak się morze podniesie, nic nie może zatrzymać tą olbrzymią falę wody, która idzie i dopóki ma tą siłę, tak postępuje dalej i dalej. A przyjdzie taki czas. To jest Boża wola, że ziemia w taki sposób napełni się poznaniem Bożej chwały. To jest ta nasza nadzieja, nadzieja Kościoła, że nie będzie stale tak samo. Objawienie świętego Jana kończy tym, co lubimy cytować na pogrzebach. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Jezus jest ten, który jest początek i koniec. Boża wola się napełni. A Jan miał to zapisać jako coś, co jest pewne i prawdziwe. Czasami się nam wydaje, no kto wie? Kto wie, czy te prorocze orzeczenia w Bożym Słowie, których jest tak bardzo wiele, czy nie są tak trochę przedymenzowane? Czy nie mają być tylko jakimś takim symbolem jakiegoś pragnienia, symbolem czegoś, co by mogło być, co by mogło pocieszyć ludzi? Nie. Napełni się Boże Słowo. A to odkrywanie Bożej woli jest właściwie w pierwszym rzędzie poznawanie Boga. Kiedy chcemy poznać, jaka jest Boża wola, musimy poznać Boga. Musimy poznać, jaki jest. A wiele rzeczy mamy na dosach ruki. Mamy w Bożym Słowie napisane. Wielokrotnie ludzie stawiają sobie pytanie, tak jaka jest Boża wola? Nie znając Biblii, nie znając Pisma, nie wiedząc o tym właśnie, jaka jest ta Boża wola. Diabeł stara się właśnie wprowadzić tych ludzi tak, aby nie znali Pismo, aby nie znali Boże Słowo i kierowali się impulsami podświadomie. Czasami boimy się, czy ta Boża wola nie obejdzie koło nas, czy nam ją ktoś nie weźmie, ktoś nam ją nie zastawi, nie zabroni. Chciałbym przypomnieć tutaj Abrahama i Lota. Podróżowali razem, dlatego że byli posłuszni Bożej woli. Bóg powiedział Abrahamowi, żeby pozostawił tam te swoje rodzinne miejsca w Ur i żeby szedł do ziemi, którą mu Bóg obieca. Błogosławił im po drodze i przyszła taka chwila, kiedy już był problem zmieścić się z tym swoim dobytkiem na jednym miejscu. I Abraham, ten autorytet, jest przez taką bardzo ważną decyzją. Mieli każdy iść swoją drogą, ale która ta droga jest ta Boża droga? Zatrzymali się na wzgórzu i Abraham mówi Lotowi, wybierz. Jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Jeżeli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Podziwiam Abrahama, który nie boi się, że Lot, który może decydować pierwszy, wybierze tą właściwszą drogę, a na Abrahama zbędzie ta warianta B, a nie ta warianta A. Abraham już wtedy wiedział, że Boża wola, która była przygotowana dla Abrahama, nie może mu być skradziona. Wiedział, że Lot mu ją nie weźmie. Ufał Bogu. Dał pierwszeństwo temu swojemu młodszemu człowieku i ufał, że Bóg, który go powołał na tą drogę, że go będzie chronił i obroni tą drogę i obroni ten cel. A tam w tym 13 rozdziale Księgi Genezis czytamy: wtedy Lot podniósł oczy i widział, że cały okrąg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okrąg nadjordański. Wyruszył Lot na wschód i tak rozstali się obaj. Lot decyduje impulsywnie. Podniósł swoje oczy i widzi to, co mu rozum dyktuje. Abraham ufa Panu, że On go będzie prowadził dalej. Wiecie, nie zawsze te dobre rzeczy są równorzędne z Bożą wolą. Nie zawsze. Nie zawsze ta cesta najmniejszego odporu jest ta cesta Bożej woli. Podobnie Noe wierzył, że Arka będzie mu raz potrzebna. Usłuchał, zrozumiał tą Bożą wolę i zaczął ją wykonywać. Nie był specjalista przez łodzie. Bóg oczekiwał od niego coś, co było ponad jego możliwości, ale dał mu wizję, dał mu plan, dał mu mądrość, dał mu łaskę do tego, że mógł wybudować Arkę, która się nie potopiła, ale która była ratunkiem dla niego i dla wszystkich dalszych istot, które miały przeżyć ten wielki Boży sąd. A wreszcie jeszcze jeden taki przykład na koniec, przykład, który trochę nam może pokazać, że Bóg nas nie zmusi do tego, abyśmy wykonywali Bożą wolę. Ale jednak będzie się znowu i znowu wracał i będzie znowu dawał pewne możliwości. Ten ostatni przykład miałby nas prowadzić do tego, że jesteśmy właśnie odpowiedzialni za to, czy pytamy się na Bożą wolę i czy chcemy jej być posłuszni, a przede wszystkim, czy jesteśmy w stanie rozumieć tej Bożej woli. Jest to jeszcze znowu z życia narodu izraelskiego, kiedy Bóg powołuje Abrahama, kiedy idzie drogą, to po tej drodze mówi Abrahamowi: wiedz, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Abraham idzie odkrywać ziemię obiecaną, a po drodze dowiaduje się, że do tej ziemi ci jego potomkowie wstąpią dopiero po 400 latach, aby tam później przebywali. A w drugiej Księdze Mojżeszowej doczytamy się, że naród izraelski wyszedł z ziemi obiecanej po 430 latach. Dokładnie tego samego dnia wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Po upływie 430 lat. Tak Pan Bóg obiecał, że po 400 latach, a później się tak spóźnił o 30 lat. Z tej historii wiemy, że kiedy dochodził czas 400 lat, to znaczy kiedy było 390 lat tej niewoli egipskiej, Mojżesz czuje, że Bóg go powołuje do tego, aby się coś stało. Mojżesz zaczął być niecierpliwy na dworze Faraona, i zaczyna zaglądać na tych swoich ziomków, na tych swoich pokrewnych ludzi, jak się im żyje, co się z nimi dzieje. Dlatego, że czuje, że ta jego miłość zaczyna więcej rósć względem w stronę Żydów niż w stronę tych adoptowanych rodziców. I wtedy chce tych ludzi bronić. Bo Bóg mu mówi, Bóg właściwie mu przygotował dla niego właśnie to posłanie, aby wyratował ten naród z tej niewoli. Ale czyni to własnym rozumem. Czyni to impulsywnie. Uderza tego stróża tak dobrze, że już to nie przeżył. Zagrzebuje go w piasku. Impulsywna reakcja. Reakcja, która powoduje, że Mojżesz ucieka na szybko z Egiptu i przez 40 lat pasie owieczki. Naród płacze, narzeka, woła do Boga: Boże, Ty nas nie słyszysz. 40 lat upływa, zanim znowu wraca Mojżesz, aby powiedzieć faraonowi, że musi puścić ten lud z niewoli. 40 lat to jest jedna generacja. Bóg nie zmienił swojej woli. Bóg obiecał, że wyprowadzi naród izraelski. Tak łatwo się dzisiaj krytykuje Mojżesza, łatwo się go stawia do tego obrazu właśnie przez tą necitliwość tego Bożego przywódcę, którego Bóg wybiera. Jedna generacja musi czekać w niewoli, nie może iść na wolność. Są zbory, w których wam powiedzą, brakuje tutaj jedna generacja. Zbory, które mają x lat. A kiedy zaczniecie się pytać, dlaczego, gdzie jest ta generacja, co się stało? Coś się stało. Najczęściej nie rozumieli sobie bracia starsi, pastor z braćmi starszymi. Doszło do nieporozumienia w zborze. Doszło do tego, że przez kilka lat tam bojowali o swoją prawdę jedni z drugimi. A rezultat? Straci się jedna generacja, która później brakuje. Nie ma jej. Brakuje. Nie ma tej kontynuacji. Ludzie zaczęli się zachowywać impulsywnie w Kościele, a nie pytali się na Bożą wolę. Dlatego tak mi się wydaje, jak to jest ważne, abyśmy uczyli się, a powtórka to jest matka mądrości, abyśmy przypominali sobie te wydarzenia z Bożego Słowa, na których będziemy się uczyć, aby być czuły na to, w jaki sposób poznawać, czego się stronić, aby rozumieć Bożą wolę, aby umieć rozpoznawać Bożą wolę w swoim życiu. Może już tu mówiłem ten przykład na jednym niedzielnym nabożeństwie, że są dwa sposoby, jak osiągnąć cel, jeżeli chcemy tam strzelić jakimś szybką czy jakimś piłeczką. Możemy rzucić piłeczkę, a tam, gdzie ona spadła, namalować koło niej tercz. Albo możemy zastosować te trzy punkty, które dostaną się do jednej linii i wtedy trafimy ten cel, do którego zmierzamy. A żeby rozpoznać Bożą wolę, nie wystarczy tylko się pomodlić, nie wystarczy tylko przeczytać sobie Boże Słowo i natchnąć się jednym wierszem. Do tego, aby naprawdę rozpoznać Bożą wolę, potrzebujemy kilka takich potwierdzających punktów, które się złączą do jednego, aby nie chybić cel. Mamy braci, siostry, którzy mogą nam być świadectwem. Mamy Boże Słowo, mamy Ducha Świętego, mamy sny i widzenia, które mogą nam pomóc, ale zawsze miałoby być kilka tych rzeczy. Mamy swoje myśli, swoje wnuknuci, które Bóg nam daje, a kiedy więcej tych rzeczy połącza się w jedno, wtedy rozpoznajemy. Nawet w Dziejach Apostolskich czytamy, że wtedy, kiedy decydowali wysłać apostoła Pawła na misyjną drogę, tak jest tam napisane, wydawało się nam, w liczbie mnogiej, nie jednemu bratu, ale nam i Duchowi Świętemu. Było tam przynajmniej trzech. My, dwaj, a Duch Święty, byli trzej, którzy w jednym kierunku czuli, że mają wysłać apostoła Pawła. I misyjna droga była wielkim błogosławieństwem dla zboru antiochijskiego. Zachęcam was, choć przyjdą mrozy, byście razem ze mną chcieli wgłębić się w to, jak ważne jest zrozumienie Bożej woli. Dlaczego? Dlatego, że w tej modlitwie pańskiej, zaraz na początku, modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Gdzie jest królestwo? Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Boża wola. Ta z nieba, tutaj na ziemi. To są takie połączone nadoby. My tęsknimy po tym, aby były przejawy Bożego Królestwa już tutaj na ziemi. Będą tylko wtedy, kiedy będzie się dziać Boża wola. Jeżeli będzie się przejawiać Boża wola w waszym domu, to będzie tam dobrze, jak w Bożym Królestwie. Jeżeli będzie się przejawiać Boża wola w zborze, w społeczności młodzieży, dorostu, chóru czy jakiejkolwiek grupy, jeżeli tam będziemy podporządkowani pod Bożą wolę, będziemy się dobrze czuć, dlatego że będą tam te wszystkie charakterystyczne właściwości Bożego Królestwa. Pokój, radość, miłość, dobroć, a w takiej atmosferze dobrze się żyje. Nie wiem, czy uświadomiliśmy sobie, że pierwszy, kto modlił się modlitwę pańską, to był Pan Jezus. To jest Jego modlitwa, którą uczyli się uczniowie, którą wypowiadamy my. A Bóg na pewno wysłucha Jezusa w Jego modlitwie i przyjdzie to Boże Królestwo, które będzie pełne Bożej woli, tak jak cytowałem tych proroków, którzy o tym mówili. Tak na dzisiaj tyle. Zachęta do tego, aby myśleć, aby pozwolić, by Boża ręka sięgnęła na nas, a my nie uskoczyliśmy do prawa, do lewa, do przodu, do tyłu, ale powiedzieli, Panie, mów do mnie, chcę Ciebie słuchać, chcę Ci być poddany, dlatego że Ty mnie będziesz prowadził tą drogą, która jest najlepsza. Amen.